Słuchasz polskiego programu SBS.
Kłaniam się z Warszawy. Zaczynamy od kolejnej rosyjskiej prowokacji dotyczącej polskiej infrastruktury. W piątek dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą polskiej firmy Petrobaltic na Morzu Bałtyckim. Naruszona została strefa bezpieczeństwa platformy. Samoloty nie naruszyły granicy państwa, przekroczyły jednak strefę zakazu lotów, która jest wyznaczona 500 metrów od platformy wydobywczej, powiedziała podporucznik Katarzyna Przybysz z Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Wcześniej trzy inne rosyjskie myśliwce wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindaloo na Zatoce Fińskiej i pozostawały tam przez około 12 minut. Na to zareagowało natychmiast i zmusiło rosyjskie samoloty do opuszczenia przestrzeni Estonii. Tymczasem polska policja poinformowała o odnalezieniu szczątków kolejnych rosyjskich dronów w lasach na terenie województwa mazowieckiego oraz województwa lubelskiego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało w komunikacie, że znaleziska mogą mieć związek z nalotem dronów na Polskę, który miał miejsce w nocy z 9 na 10 września. Przypomnę, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. Dotychczas potwierdzono obecność 21 takich maszyn. W związku z narastającym napięciem na naszej wschodniej granicy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało polecenie sprawdzenia infrastruktury ochronnej dla obywateli. Państwowa Straż Pożarna wspólnie z inspektorami budowlanymi prowadzi takie kontrole w całym kraju. Pierwsze wyniki nie są zbyt optymistyczne. Oficjalnie ponad 1000 budowli w Polsce może pełnić funkcje ochronne. Teoretycznie w czasie ataku mogłoby w nich znaleźć schronienie do 100 tysięcy osób. Jednak praktyka wskazuje, że większość z tych obiektów nie jest gotowa na przyjęcie ludzi. Nie pozwala na to ich stan techniczny lub wykorzystanie do innych celów, na przykład magazynowych. Dlatego MSWiA w przyszłym roku przeznaczy aż 5 miliardów złotych na ochronę ludności i rozwój obrony cywilnej. Priorytetem będą remonty schronów, ukryć i miejsc doraźnego schronienia, szczególnie na obszarach objętych programem Tarcza Wschód. Wydano już akty prawne niezbędne do wyznaczania obiektów zbiorowej ochrony. Remontowane będą m.in. schrony i ukrycia pod szkołami, tzw. tysiąclatkami. Jednocześnie przepisy ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zobowiązują samorządy do wyznaczania obiektów, gdzie możliwe jest utworzenie nowych budowli ochronnych. Tymczasem Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji prawa budowlanego, który umożliwia budowę przydomowych schronów bez konieczności ubiegania się o specjalne pozwolenie. Celem jest ułatwienie obywatelom budowy niewielkich przydomowych schronów bez konieczności przechodzenia przez skomplikowane procedury administracyjne. Projekt nowelizacji przewiduje, że zamiast pozwolenia na budowę wystarczy tylko proste zgłoszenie inwestycji. W przypadku braku sprzeciwu ze strony urzędu w ciągu 21 dni właściciel działki będzie mógł rozpocząć budowę. Dodajmy jednak, że budowa takiego przydomowego schronu to spory wydatek. Jak podaje dziennik Fakt, najtańsze są prefabrykowane konstrukcje modułowe. Za taki podstawowy cylindryczny schron o powierzchni około 14 m2 trzeba zapłacić około 110 tysięcy. Złotych. Najbardziej luksusowe opcje mogą kosztować więcej niż mieszkanie. To schrony budowane na zamówienie z pełnym wyposażeniem pod klucz, od łazienki i kuchni po meble, oświetlenie i instalacje sanitarne. W takich przypadkach cena sięga nawet 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy. W Żarnowcu na Pomorzu ruszyła budowa bateryjnego magazynu energii o mocy 263 MW i pojemności 900 MWh. To największa tego typu inwestycja w Europie. Projekt otrzymał pierwszą w Polsce promesę na magazynowanie energii oraz kontrakt na rynku mocy od 2029 roku. Rozwój odnawialnych źródeł energii musi iść w parze z budową stabilnego, elastycznego systemu elektroenergetycznego. Dlatego inwestujemy w magazyny energii od wielkoskalowych, takich jak tu w Żarnowcu, po przydomowe prosumenckie. Naszym celem jest, aby do końca kadencji 200 tysięcy polskich domów posiadało własny magazyn energii. To realne wsparcie dla gospodarstw domowych i dla całego systemu, powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska podczas uroczystości rozpoczęcia budowy. To pierwsza tego typu inwestycja w naszej grupie, stanowiąca odpowiedź na zmiany w krajowej energetyce oraz rosnący udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Wprowadzamy tym samym Polskę w nową erę energetyki, nowoczesnej, bezpiecznej i elastycznej, powiedział z kolei Dariusz Marzec, prezes zarządu Polskiej Grupy Energetycznej. Tymczasem w Warszawie nie milknął echa po czwartkowym posiedzeniu Rady Miasta, na którym wybuchła prawdziwa awantura w temacie wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Z taką inicjatywą wyszedł prezydent Rafał Trzaskowski. Przeciwni byli za to radni z ramienia jego własnej partii Koalicji Obywatelskiej, którzy mają samodzielną większość w Radzie. Sprawa zyskała ogólnopolski rozgłos, a w jej efekcie Jacek Wiśnicki z partii Polska 2050 zrezygnował ze stanowiska wiceprezydenta Warszawy. Polityczną czkawką sprawa odbiła się również Rafałowi Trzaskowskiemu. Zewsząd dało się słyszeć głosy, że radni zbuntowali się przeciwko prezydentowi z własnego ugrupowania. Ostatecznie jednak Rada zgodziła się na wprowadzenie pilotażu polegającego na wprowadzeniu zakazu na kilka miesięcy sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych w dwóch dzielnicach w centrum miasta, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Sam Trzaskowski przyznaje, że większość radnych koalicji była przeciwko wprowadzeniu zakazów i nakazów, ale udało się ich przekonać, że trzeba działać krok po kroku i wzorem innych miast w Polsce wprowadziliśmy pewne ograniczenia sprzedaży alkoholu w ścisłym centrum, powiedział prezydent. A na koniec zmiany w polskim godle i fladze, które chce wprowadzić polski rząd. Resort kultury ujawnił, że pracuje nad zmianą symboli narodowych. Specjalnie powołany zespół na czele z heraldykami ma przygotować projekt nowej ustawy w tej sprawie. Przypomnijmy, że już w 2021 roku, gdy rządziła Zjednoczona Prawica, Ministerstwo Kultury kierowane wówczas przez Piotra Glińskiego planowało zmienić odcień flagi, a także dokonać korekty w godle. Teraz temat powraca. W maju w resorcie kultury powołany został zespół, który ma opracować nowy projekt ustawy. W założeniach prac mieści się dostosowanie godła do zasad heraldyki oraz nowych technologii graficznych, a także ustalenie parametrów barw we współczesnych systemach graficznych. Natomiast nie przewidywano radykalnego odejścia od znaku zaprojektowanego w 1927 roku, informuje ministerstwo. Czy zmiany są konieczne? Zdaniem części ekspertów tak. Chodzi o to, by na naszej fladze czerwień była w odcieniu karmazynowym. Ten pomysł ma swoje zakotwiczenie w historii, a dokładniej w karmazynach, czyli szlachcie o najstarszych rodowodach. Zmiana w godle miałaby polegać natomiast na pokryciu złotym kolorem całych łap białego orła, co zdaniem heraldyków miałoby historyczne i logiczne uzasadnienie. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.